Wnet.
A dzisiaj, drodzy Państwo, popołudnie Wnet jest podzielone. Adrian Kowarzyk pierwszą godzinę poprowadził, a drugą godzinę z Państwem spędzę ja, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 17 wybiła punktualnie i w naszym studio gość. Pan doktor Jerzy Targalski, historyk, publicysta, związany między innymi z Gazetą Polską czy Telewizją Republika. Dzień dobry, panie doktorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
No tak, no już jest tak, wieczór za oknami. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew uznał dymisję rządu za słuszną z powodu propozycji prezydenta Władimira Putina dotyczącą zmian w konstytucji. To jest zaskoczenie, że Miedwiediew nie będzie już premierem Rosji, Federacji Rosyjskiej?
Po pierwsze, czy nie będzie, to nie jest do końca pewne. Po drugie, to nie jest zaskoczenie, bo mniej więcej nawet od roku, może nie całego roku, od jakichś 10-8 miesięcy mówiło się o tym, że pozycja Miedwiediewa słabnie i czekano, kiedy zostanie odwołany. Ale ja bym nie tracił dużo czasu na te wszystkie rozważania, bo nic istotnego się w tej chwili moim zdaniem w Rosji nie dzieje. Mam rodzaj teatru, przedstawienia. Najważniejsze było spotkanie Putin-Merkel, na którym moim zdaniem prawdopodobnie doszło do ustaleń, że sankcje nie będą przestrzegane. Znaczy oczywiście nie zostaną zniesione, ale pozostaną tak, jak to już było często dotychczas na papierze. I ewidentnie widać, że Niemcy nie dadzą się wyprzedzić Francji we współpracy z Rosją, co oczywiście dla nas jest bardzo źle. No i Putin dokonuje szeregu takich pustych gestów, które nic nie znaczą, a z całą pewnością specjaliści od Rosji będą teraz dzielili włos na czworo i rozpatrywali, jaka to demokracja zaraz zagości na
to Kremlu. Tak, pan doktor mówi, rozumiem, o tym spotkaniu, które miało miejsce 11 stycznia, tak?
Tak, Putin-Merkel. Tak, oczywiście, ostatnio.
Mówi pan o sankcjach. O niczym więcej nie rozmawiano?
Tego nie wiemy, ale na pewno poruszano kwestie Ukrainy i Bliskiego Wschodu, jak najbardziej. Czy generalnie w ogóle w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ponieważ konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Niemiecką Unią Europejską się zaostrza.
Powiedział pan o tym, że w Rosji nic takiego nadzwyczajnego się nie dzieje, no ale przecież mamy zapowiadane zmiany konstytucji. O tych zmianach w konstytucji mówił Władimir Putin. Powiedział on między innymi o tym, że ma nawet w tej sprawie odbyć się referendum w Rosji.
A to pani uważa, że Rosja to jest takie państwo, gdzie konstytucja ma jakiekolwiek znaczenie?
A referendum ma jakiekolwiek znaczenie?
Oczywiście, że nie ma żadnego. Wynik został już na pewno ustalony, skoro ma być referendum, to przecież wiadomo, z góry trzeba wiedzieć, jakie będą wyniki.
To w co gra Władimir Putin w takim razie?
No myślę, że robi właśnie teatr. Przedstawienie pod tytułem, popatrzcie, zmieniłem się, będę kulturalny i przede wszystkim jestem gotowy do kompromisu.
To inaczej może zapytam. To dlaczego akurat ten atak na Polskę, który jak wiemy rozpoczął się około miesiąca temu, taki bezpośredni, już otwarty, właśnie rozpoczyna się w tym, a nie w innym momencie?
No bo właśnie jest to element gry z Europą. Chodzi generalnie o to, żeby zawrzeć sojusz nie tylko z Niemcami, bo przecież obciążanie Polski złem II wojny światowej to jest też zdejmowanie odpowiedzialności z Niemiec. To Niemcy są w tym zainteresowane. Po drugie, przecież Polska dla lewactwa europejskiego jest krajem faszystowskim, więc to jest też wyciągnięcie ręki do lewicy europejskiej, kompletnie zbzikowanej i oderwanej od rzeczywistości. No i sprawa najważniejsza. Przecież oskarżanie Polaków o antysemityzm, o holokaust i tak dalej, jest to jasne wyciągnięcie ręki i propozycja sojuszu ze środowiskami religii Holokaustu i środowiskami przede wszystkim przemysłu Holokaustu, tak? Więc tutaj widzimy jasny sojusz między Rosją, a częścią środowisk żydowskich i Izraelem, bo jakie są interesy poszczególnych grup? Tu na to od tej strony trzeba spojrzeć. Jeżeli chodzi o polityków, no to w Izraelu jest taka sytuacja, że ani Netanyahu, ani Benny Gantz nie wygrają wyborów trzecich przedterminowych, jeżeli nie przyciągną do siebie wyborców pochodzenia sowieckiego.
Tak, tak, ale przecież dobrze wiemy, że Benjamin Netanyahu z Władimirem Putinem mają się bardzo dobrze. To oni na plakatach między innymi przedwyborczych stali ramię w ramię. Więc
no właśnie, stali po to stali ramię w ramię, że Netanyahu chce zabrać wyborców a Wiktorowi Liebermanowi, który ma własną partię prorosyjską. I jeżeli tych wyborców nie zabierze, to nie wygra wyborów i
czyli
pójdzie
tak,
siedzieć.
Panie doktorze, podsumowując, to co dzieje się w Rosji, te wewnętrzne rozgrywki nie mają żadnego znaczenia.
Moim zdaniem nie mają. Jest to wszystko, to są ruchy pozorowane i oczywiście można wypisywać rozmaite banieluki i zarabiać na wierszówce, ale ja proponuję spokojną analizę.
Spokojna analiza, rozumiem, kończy się na tym, że nie wiemy, kto będzie premierem nowym?
A to nie ma znaczenia, kto będzie premierem, bo to nie premier rządzi.
No to po co Putin robi ten cały teatr?
No przecież mówiłem, teatr się robi dla widzów. A widzami są przywódcy i elity zachodnioeuropejskie. Dodatkowo im się wyciąga rękę. Dodatkowo mamy ten sojusz, o którym mówiłem, który jest skierowany na złamanie współpracy polsko-amerykańskiej. Więc dla mnie cała ta akcja jest bardzo skoordynowana, logiczna i ja tutaj nie widzę nic zaskakującego albo nienormalnego. Zresztą jeżeli już mówiliśmy o Izraelu, to z jednej strony są interesy elit politycznych, prawda? Ale z drugiej strony są też interesy, nazwijmy to, państwa jako państwa. Przecież Izrael jest zagrożony sytuacją w Syrii. Jeżeli chce mieć...
I w Iraku.
Ale z Irakiem nie graniczy. Liczy się przede wszystkim Syria. Jeżeli chce tutaj czuć się bezpiecznie, no to odpowiedzią jest jedynie współpraca z Rosją, tak? I to, co jest ciekawe, to jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych na sytuację, w której Izrael zacieśnia współpracę z Rosją i z Chinami.
No właśnie, jaka może być reakcja?
No właśnie, zastanawiam się, bo powinni Amerykanie wreszcie Izrael zdyscyplinować. Jak za Obamy chcieli, to potrafili Netanyahu trzymać za gardło i on nie był w stanie zrealizować swoich planów zbombardowania ośrodków wzbogacania uranu w Iranie, tak?
No ale przecież trzeba spojrzeć na to, że Izrael, malutki kraj, ale broń jądrową posiada.
No i co z tego? Nie może jej użyć, nie może użyć żadnej broni bez zgody Amerykanów.
Ale sam fakt, że ją posiada, no już jest chyba nadużyciem, bo przecież wiemy, że to porozumienie nuklearne z lat 60., które podpisało bodajże 188, czy tam 180 kilka krajów, no to Izrael tego porozumienia nie podpisał.
No dobrze, no nie podpisał, czyli nie łamie układu o nieproliferacji.
Jak pan...
Więc nie przekracza prawa, prawda? Naprawdę, jeżeli chodzi o politykę, to nie należy się sztywno trzymać prawa, bo prawo służy silnym do dyscyplinowania słabych albo do wprowadzenia zawieszenia broni między silnymi. Nikt nikogo nie może pokonać.
No właśnie, ale panie doktorze, jak to jest w takim razie pogodzić, że Izrael i z jednej strony ma Rosjan, którzy są sprzymierzeńcami, a z drugiej strony ma za sprzymierzeńców Amerykanów, a wiemy, jakie relacje rosyjsko-amerykańskie są. Jak w tym wszystkim odnaleźć jakiś wspólny mianownik? No,
to już prezydent Trump musi zdecydować, czy będzie dyscyplinował Izrael, czy nie.
Ale jak do tej pory widzimy, że no, tego nie robi.
No, tego nie robi, ale nie robi tego przede wszystkim ze względu na rok wyborczy i na głosy ewangelików amerykańskich.
A jak pan w ogóle patrzy na to, zaraz, bo tak skaczemy
ale
bardzo
po tematach. Ale będzie musiał podjąć decyzję, bo czytałem już rozmaite opinie amerykańskich funkcjonariuszy państwowych, w tym pochodzenia żydowskiego, że trzeba jest jasno powiedzieć, że my mamy własne interesy, on ma własne i ma się słuchać, tak?
To może jeszcze wracając do Rosji, zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Ten 23 stycznia w Jerozolimie i ta konferencja, która się odbywa, dlaczego my Polacy przywiązujemy do niej aż takie duże znaczenie? Naprawdę to będzie taki ważny dzień? Tam możemy się spodziewać bardzo ważnych rozstrzygnięć, słów?
Nie, to będzie chuspa propagandowa skierowana przeciwko Polsce i jakby to powiedzieć, uzasadniająca mocarstwową rolę Rosji oraz rolę Rosji jako sojusznika sił postępowych. tak to nazwijmy. Więc to, ja uważam, że przywiązujemy do tego zbyt dużą wagę, ale to dlatego, że...
No, że nie pojawia się tam nasz prezydent, który głos chciał zabrać. Nie,
bardzo dobrze. A po co ma tam jechać?
Nie, ja nie mówię o tym, że miałby jechać, tylko mówię o tym, że chciał zabrać głos i ktoś mu tego głosu nie udzielił.
No, strona żydowska mu nie udzieliła, dlatego że organizuje to razem ze Związkiem Sowieckim,
no tak,
z przyzwyczajenia z Rosją, tak? Chociaż to przyzwyczajenie nie jest do końca błędem, bo tak naprawdę no, chodzi o Żydów sowieckich, którzy tu odgrywają w Izraelu coraz większą rolę i właśnie o nich trwa walka.
A Moshe Kantor, który jest podawany jako jeden z głównych finansujących tę imprezę, możemy tak nazwać tę konferencję, ma duży wpływ na politykę w Izraelu, ma duży wpływ na politykę w Rosji?
Nie, to nie Moshe Kantor ma wpływ na politykę, tylko to Putin wydaje polecenia Moshe Kantorowi. To sytuacja jest inna. To Putin wydaje polecenia środowiskom żydowskim w Rosji i ma wpływ w środowiskach żydowskich poza Rosją. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone starają się mieć wpływy i mają wpływy na rząd Stanów Zjednoczonych, więc sytuacja jest odwrotna. I Moshe Kantor nie jest tu żadnym samodzielnym graczem. On po prostu realizuje politykę imperialną Rosji.
A jak pan myśli, czy Izrael będzie musiał się określić bardziej po której ze stron, rosyjskiej czy amerykańskiej, czy nie? Czy nie będzie takich nacisków na rząd w Tel Awiwie? No na przykład albo Putin, albo Trump będą chcieli mieć większe wpływy, większą podległość. Nie będzie takiej sytuacji?
Nie, no na pewno będzie musiało dojść do jakiejś rozmowy amerykańsko-izraelskiej, tylko że problem polega na tym, że mamy ten rok wyborczy, tak?
I, co w zawieszeniu to może być wszystko teraz?
Tak, dlatego to może być w zawieszeniu. Dlatego nawet porozumienie z Chińczykami jest nie tajne. Nie wiadomo tak naprawdę... jakie są punkty tej ugody w sprawie wojny handlowej amerykańsko-chińskiej, to wszystko jest w zawieszeniu. Natomiast przez wybory w Izraelu i przez sytuację geopolityczną Izraela, zarówno Izrael, jak i tamtejsze elity mają interes w tym, żeby grać razem z Rosją. A jeżeli ceną za sojusz z Rosją ma być atak na Polskę, no to jeszcze przyjemność dodatkowo.
No tak, wiemy, że Rosja ma bardzo duże wpływy w Syrii, a jak rozmawialiśmy, to najbardziej Izraelowi zależy na tym, żeby te relacje z Syrią, w ogóle w Syrii były w miarę unormowane.
No bo ma granicę z Syrią, no tak, prawda? I może być stamtąd zagrożony. Wprawdzie już inkorporacja wzgórz Golan daje przewagę strategiczną, ale wszystko inne z terenu Syrii można Izrael ostrzeliwać.
A niech pan mi powie, jak pan się odniósł do zabójstwa generała Kasima Sulejmaniego. Jak pan sądzi?
Z radością.
Ucieszył się pan.
Oczywiście.
Dlaczego?
Dlatego, że im mniej kanali na świecie, tym lepiej.
A forma i złamanie prawa międzynarodowego, bo takie głosy też się pojawiły?
No i co z tego? A przepraszam bardzo, a likwidacja Osamy Bin Laden na to co?
Porównuje pan generała służb, który ma paszport dyplomatyczny, do człowieka, który się ukrywa.
No, wie pani, ukrywa się jak ukrywa. Po prostu żyje sobie w Pakistanie, a też należał do elity Arabii Saudyjskiej, więc...
No, ale tutaj człowiek, który przyjechał z paszportem dyplomatycznym...
No i co z tego?
I został zabity na terenie innego kraju, który ten kraj nie wydał przecież na to zgody. Różni generałowie mówią, że to jest po prostu pogwałcenie prawa międzynarodowego, w ogóle dobrych obyczajów.
Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o terrorystów, to mamy się z terrorystami obchodzić w rękawiczkach i przestrzegać wszelkich praw, tak?
Tutaj postawmy trzy kropki.
Jak pani wysadzi i wyleci w powietrze w autobusie, to na tamtym świecie pani przypomnę to.
Dobrze. Jak ta sytuacja w Iranie może się rozwiązać? Czy już nie będzie eskalacji tego konfliktu? Bo widzimy przynajmniej, że Iran chyba nie jest zainteresowany tym,
jest zainteresowany,
żeby zaostrzać.
Trump z największą chęcią zakończyłby wszelkie wojny, bo jego domeną jest działalność ekonomiczna.
No i dlatego wolałby... zabija generała.
Oczywiście, ponieważ gdyby go nie zabił, to groziło podporządkowanie całkowite Iraku Iranowi i to dopiero by była sytuacja wybuchowa.
Ale przecież Irakijczycy nie chcą wojsk amerykańskich w swoim kraju.
Tak? A kto tak powiedział?
Kurdowie się wahają. No właśnie. Przedstawiciele Assadra są przeciwni obecności wojsk amerykańskich. Ta rezolucja parlamentu... Myśleczkę.
Przede wszystkim spójrzmy na to, czym jest Irak. Irak nie jest takim państwem jak Polska czy Francja. No, składa tak się jest. Z trzech tak, elementów. To znaczy jest wspólnota szyjska, wspólnota sunnicka i wspólnota kurdyjska.
Tak jest.
I w związku z tym jedna z tych wspólnot nie może decydować za wszystkie trzy. A tymczasem to nie parlament, jak tutaj ruska agentura krzyczy, tylko szyici w parlamencie.
Ale panie doktorze, ale Kurdowie nie głosowali, wyszli po prostu z sali.
No czyli właśnie nie głosowali.
No to,
czyli
to nie chcieli. U nas opozycja też wychodzi, jak jest głosowanie,
dobrze,
prawda?
I pozostają sunnici, więc jak mówię, u nas jest co innego. U nas nie ma trzech wspólnot religijno-narodowych, tylko jest struktura narodowa jednolita, to zupełnie co innego. Tam ma pani trzy wspólnoty.
Ale już rozmawiamy o tym.
I żadna wspólnota nie może decydować za wszystkie. Szyici zdecydowali w parlamencie za pozostałe dwie wspólnoty, za Kurdów i sunnitów.
A czyja to jest wina, że szyici tak zdecydowali? No Kurdów i sunnitów.
Dlaczego?
No dlaczego? No skoro nie, Kurdowie w ogóle nie głosowali, wyszli z sali.
No mogliby być przegłosowani. Jeżeli nie głosowali w ogóle, to właśnie delegitymizowali decyzję, ponieważ u nas pani może większością podjąć decyzję. Tam nie może pani podjąć większością decyzji, ponieważ to są trzy odrębne elementy. Ale jak pani podzieli Polskę na dwie części i w jednej będzie PiS, a w drugiej będzie PO, to wtedy decyzje będą musiały być podejmowane wspólnie. Ale dopóki nie ma pani Polski podzielonej na dwa narody, to podejmuje się większością głosów.
Dobrze, czyli szyici chcą, Kurdowie się wahają, sunnici nie chcą.
Nie, Kurdowie też nie chcą.
Ja rozmawiałam z przedstawicielami Barzaniego i oni mówią, że nie wiedzą, co zrobić, bo Iran blisko, Amerykanie tacy są przyjaźni.
Nie, no to chcieli dać znać znak Amerykanom, że proszę bardzo, jakbyście tak nie postępowali, jak postępujecie, to byśmy głosowali przeciw, tak? A tak to się tylko uchylamy. A poza tym sami Kurdowie też są podzieleni na dwa klany, Barzani i Talibani, więc to też nie jest takie proste. No to nie jest struktura społeczeństwa naszego. To społeczeństwo plemienno...
Ale parlament musi jakoś decydować, musi jakoś rządzić.
No musi i dlatego w takich...
No i tak zarządził, panie doktorze.
Nie, parlament nie zarządził, tylko szyjcie zarządzili. I dlatego w takich krajach nie można podejmować decyzji większością zwykłą, bo w ten sposób pani prowadzi do rozpadu kraju na dwie albo trzy części.
Suma summarum, Amerykanie z Iraku najprawdopodobniej nie wyjdą, prawda?
Tego nie wiadomo. No, na ich miejscu to bym z Kurdystanu nie wychodził, bo to jest obszar graniczący między, rozgranicza Syrii i Iran.
I bardzo jest zasobny w ropę przecież, tak?
Tak, ale to nie o ropę chodzi, bo Amerykanie mają ropę. Tutaj chodzi o sprawy...
Sprawy
strategiczne. Jeżeli Iran uzyska bezpośrednie połączenie z Syrią, to po prostu będzie w Syrii rządził, a z Iranem tam wejdą również Chińczycy i uzyskają przewagę strategiczną. Proste jest.
Czyli pan się martwi o interesy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie?
Nie, ja się nie martwię o interesy. Stany Zjednoczone się martwią o Stany Zjednoczone. Ja po prostu analizuję sytuację i patrzę, kto jakie ma interesy i czy postępuje zgodnie z tymi interesami i usiłuję zrozumieć jego postępowanie w kontekście jego interesu. I koniec.
Ale czy nie ma pan wrażenia, że Amerykanie bardzo mocno ingerują w sprawy Bliskiego Wschodu, a czasami za mocno ingerują w te sprawy Bliskiego Wschodu? Że po prostu w każdym państwie muszą być obecni. Czy to Syria, czy Libia, czy właśnie Irak.
No a pani chce, żeby nie byli obecni, to tam by się wszyscy już zamordowali.
No właśnie, co by było, jakby nie było Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? Ciekawa
by
jestem.
Wszyscy by się zaczęli mordować i mordowaliby się do skutku. Ktoś by wreszcie został pewnie. No.
Uważa pan, że Amerykanie są ostoją pokoju tam?
Nie, za pewną równowagę zaprowadzają. Proszę pamiętać, że kiedy tam nie było tych wszystkich rzezi, to była wojna iracko-irańska i wtedy Amerykanie też byli obecni, tylko że za pośrednictwem Iraku, tak? Więc to nie było było tak, że teraz są obecni, a przedtem nie byli obecni. Powiedzmy, zmieniła się forma obecności.
No, ale przecież wiemy dokładnie,
ale też, obecni byli cały czas.
Ale też wiemy dokładnie, co Amerykanie robili w samym Iranie, jak starali się wywrócić system, jak doprowadzili do tego, że ajatollahowie byli odsunięci od władzy, jak wprowadzili szacha. No, cały czas ta ingerencja jest.
Odsunęli. Szach nigdy żadnych ajatollahów nie odsuwał od władzy. To szach został obalony.
Znaczy, przepraszam, tak. Że Amerykanie cały czas się tam po prostu, no, angażują.
Nie.
Po co?
Amerykanie po prostu zdradzili szacha i nie udzielili mu pomocy, kiedy trzeba było mu pomóc, i pozwolili na to, żeby nie tylko chodzi o to, że rewolucja zwyciężyła, ale by w toku tej rewolucji przejęli władzę islamiści. Po prostu na to zezwolili. No i teraz ten błąd, że nie udzielili pomocy szachowi, pozwolili na jego obalenie, się na nim mści. To jest proste. No. Ale ja nie rozumiem tej miłości do ajatollahów, dlatego że to jest system zbrodniczy. Tam ludzi mordują tysiącami, strzelają i zabijają ludzi setkami podczas każdej demonstracji i jakoś się nikt tym nie przejmuje, tylko Amerykanie wszystkim, że tak powiem, stoją w oczach, tak?
A jak pan patrzy na Syrię i tam udział Amerykanie, jak wiemy, oficjalny Donald Trump zapowiedział, że wojska amerykańskie wychodzą z Syrii, Rosja bardzo mocno tam swoje wpływy pokazuje.
No tak, ale ostatecznie Amerykanie jak dotychczas nie wyszli, tylko się wycofali, sprzedając ten pas przygraniczny Turkom w pewnym zakresie,
no właśnie,
między dwoma miejscowościami, no tam bodajże 120 kilometrów i 30 kilometrów szerokości.
No właśnie, a tu się przecież tak głośno mówiło o zdradzie Kurdów z Rożawy, że Amerykanie zdradzili swoich sojuszników.
No dlatego zdradzili, ponieważ zezwolili Turkom na zajęcie tego pasa. Natomiast wszystko się skończyło w ten sposób, że tak naprawdę kontrolę nad całym obszarem uzyskały wojska Asada i rosyjskie, no bo przecież wojska Asada weszły na ten teren, a pas przygraniczny jest kontrolowany przez patrole rosyjskie.
No więc Kurdowie zostali zdradzeni przez Amerykanów.
Tak,
już.
Zgadza się, zostali.
I dalej w Iraku nic im to do myślenia nie dało.
Komu?
Kurdom.
Nie dało, ale wie pani, to nie chodzi o to, że jak ty mnie zdradzisz, to ja teraz popełnię samobójstwo, żeby ci zrobić na złość, tak? Kurdowie prowadzą taką politykę, na jaką im zezwalają aktualne układy, tak? Na aktualny układ sił. No. Nie chcą zrywać do końca z Amerykanami, ani Amerykanie z nimi nie chcą zrywać do końca, bo nie wiadomo, co dalej będzie. Natomiast no, musieli pogodzić się z Asadem i teraz jest tylko kwestia, na jakich warunkach ten rozejm zasadem zostanie skonsumowany. Mówi w tej chwili jest wszystko w zawieszeniu, moim zdaniem.
Mówi pan o Iranie jako powiedział pan, że jest to
bandycki reżim.
Tak, a jest. Czy podobnie było w Syrii? Zanim ta cała wojna się zaczęła?
Był reżim oczywiście autorytarny i bardzo twardy, no ale nie był to reżim typu religijnego i Asad nie był jakimś fanatykiem religijnym, który w imieniu Allaha może wymordować dowolną liczbę ludzi, tak?
Tak, chrześcijanie mieli się dobrze tam przed wojną, ale w Iranie też nie słyszy się o prześladowaniu chrześcijan.
No, ale to nie chodzi o prześladowanie chrześcijan, to chodzi o prześladowanie ludzi, dlatego że są ludźmi, a nie dlatego że są chrześcijanami albo muzułmanami.
Mówi pan o prześladowaniach na tle religijnym.
Nie, jeżeli chodzi o Iran, mówię o prześladowaniu...
Za poglądy polityczne?
W ogóle prześladowaniu ludzi za wszystko. Za wszystko.
Za to, że nie popierają ajatollahów też. Tam
no
też,
no za to, że pani zdejmie chustę, albo że robotnicy zrobią strajk, za wszystko po prostu.
Ach ci biedni Persowie, co?
No, to są skutki rewolucji, którą przeprowadzili ich ojcowie.
A teraz zmieniamy temat. Federacja Rosyjska nie wyklucza złożenia projektu rezolucji podczas zgromadzenia Rady Europy. Delegacja Rosji chce podnieść temat ochrony pamięci historycznej. Mówią oni o tym, że Rosja jest przedstawiana nie w takim świetle, jak powinna być. To ma jakieś znaczenie, czy po prostu to są kolejne propagandowe wrzutki?
Nie, to nie są wrzutki, to jest akcja, o której już mówiliśmy. Akcja, która ma uzasadnić mocarstwową pozycję Rosji w Europie i która jest podstawą do sojuszu z elitami europejskimi.
A to, co Rosja, tak, z elitami europejskimi pan powiedział, ale przecież Rosja no taką narrację i taką wizję historii będzie cały czas promować. Cały czas będzie o niej mówić. Zbliża się 75. rocznica zakończenia wojny, drugiej wojny. Więc
kto nam zabrania promować naszą wizję historii?
No i właśnie, dochodzimy do momentu, co robi polski rząd dobrze, a czego nie robi.
Nie, no, wie pani, nie można powiedzieć, robi dobrze, a co źle, jak nic nie robi. No. Problem polityki polskiej polega na tym, że Polska jest jak liść na wietrze. No. Jak zawieje z jednej strony i ktoś coś powie złego, no to wtedy nagle wszyscy się budzą i debatują. Wygadają się, napiją się, uspokoją się i znów jest cisza, aż znów kiedyś ktoś nas zaatakuje. Chodzi o to, że nie ma konkretnej strategii promocji polskich interesów.
No. My do rozmowy z panem doktorem Jerzym Targalskim o polskiej polityce wrócimy za kilka chwil, a teraz, drodzy państwo, posłuchajmy hymnu, który został skomponowany z okazji 100 lat, setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, przypada w 2020 roku, bo przypomnijmy, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.
Popołudnie Wnet.
W naszym studio nadal obecny dr Jerzy Targalski. My cały czas żywo rozmawiamy o tym, co się dzieje, drodzy państwo, na świecie. No i pan doktor przyznał przed chwilą, że jednak wejście do Iraku mogło być błędem Stanów Zjednoczonych.
Tak, tak. Myślę, że no, z perspektywy patrząc było błędem. Było błędem, ponieważ sytuacja była stabilna, ale mówię, nie zapominajmy o tym, że reżim Husajna to nie była wzorowa demokracja. Przypominam o masowym gazowaniu Kurdów, o 5000 Kurdów, których zagazowano w ciągu jednego dnia i tak dalej. To był reżim opresyjny. Tyle, że jak mówię, no, był stabilny, a kiedy tego reżimu zabrakło, to szyici, sunici zaczęli się nawzajem mordować.
No właśnie, cały czas o tym staram się powiedzieć, że te reżimy są, mniej może, ale bardziej stabilne, ale nie ma aż takiego rozlewu krwi, jaki widzieliśmy i w Iraku, i w Syrii. No w Syrii już mniej, ale to są miliony uchodźców.
No bo jest jeden satrapa, który morduje prewencyjnie wszystkich po trochu, a jak tego jednego satrapy zabraknie, no to się wszyscy mordują nawzajem.
No więc może lepiej, jak ci satrapowie tam po prostu są. No, taka natura jest chyba arabsko-perska. Czy...
Nie, to taka jest istota islamu. Przecież to kultura określa te stosunki, czyli religia.
Czyli mówimy o tym, że islam jest po prostu doktryną polityczną, religijną, światopoglądem, po prostu wszystkim.
Tak, tak. No, i w takiej sytuacji, wie pani, nie można mówić o laickości państwa, czy o wolności dla kogokolwiek, bo po prostu wolności nie ma.
No ale to też takie nasuwa się smutna konstatacja, że tak jest tam od wieków, jak wiemy, a Zachód próbuje trochę czasami siłą narzucić ten nasz rodzaj demokracji, który my znamy.
Nie, no prawdą jest, że Amerykanie eksportowali demokrację. To jest prawda. No i to był eksperyment całkowicie nieudany i zakończył się katastrofą.
No ale właśnie cały czas rozmawiamy o tym, że nadal są tam obecni i nadal próbują tę demokrację. No,
nie,
może
żadnej
mniej
demokracji
bardziej...
nie próbują, tylko próbują zachować jakąś równowagę i nie wpuścić swoich przeciwników. Co się zakończyłoby dopiero katastrofą, bo jeżeli zacznie się walka wszystkich ze wszystkim na Bliskim Wschodzie, to pierwszą ofiarą będzie Europa, bo miliony uchodźców zaczną szturmować Europę.
No i na koniec jeszcze, jak pan ocenia to, co dzieje się w państwie polskim? Mówię o między innymi o tym, że jedna z wiceprzewodniczących komisji, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się w ostrych słowach o Polsce. Powiedziała między innymi o tym, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, mówię o tych reformach sądownictwa, to trzeba będzie może jakieś kary finansowe Polsce nałożyć.
Nie, pani, jeżeli Polska postanowiła uczynić z kapitulacji swoją strategię i cały czas przekonuje Komisję Europejską, że i tak skapituluje, to jest normalne, że na pochyłe drzewo każda koza lezie. Ja przypominam, bodajże sprzed miesiąca wypowiedź Ursuli von der Leyen, że Polska zgrzyta zębami, ale wykonuje każdą decyzję TSUE. No to co to znaczy? To znaczy, że ona jest przekonana, że rząd polski oczywiście skapituluje i nie boi się żadnej kontrakcji z naszej strony i dlatego mogą robić wszystko, co chcą. A wiadomo, że po pierwsze, dla lewactwa jesteśmy kością w gardle, no bo przecież nie chcemy tych dewiacji tutaj popierać i popularyzować. Z kolei Niemcy chcą, żeby tu rządziła partia niemiecka, a nie partia, która jest od Berlina niezależna, tak? Bo Polska ma być dodatkiem do gospodarki niemieckiej i tyle. Więc jest zrozumiałe, że Niemcy, a oni mają do dyspozycji zarówno TSUE, jak i Komisję Europejską, robią wszystko, żeby obecny rząd osłabić. A rząd udaje, że nic nie rozumie i chce butelki plastikowe zbierać, żeby się przypodobać. No.
Jak to wszystko będzie oglądać, jak to wszystko będzie wyglądać, będziemy jeszcze w dzisiejszym popołudniu wnet rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Jerzy Targalski, historyk, publicysta, był gościem popołudnia wnet, a za bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A za
bardzo.
Kilka chwil do naszego studio wejdzie poseł Platformy Obywatelskiej, który także w Parlamencie Europejskim zasiadał, a teraz posłuchajmy Ralfa Kamińskiego z taką energią prosto z kosmosu.
Popołudnie wnet.
Godzina 17:40, słuchają państwo popołudnia wnet, a w naszym studiu jest gość, który tak patrzy sobie w telefon, co tam ciekawego, na pewno coś było. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, wielokrotny także europarlamentarzysta. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Co się dzieje w Parlamencie Europejskim ważnego? Czy uważa pan, że debata na temat praworządności jest ważnym wydarzeniem i jakie będzie miała skutki?
Mówi pani, no zawsze takie debaty są ważne, szczególnie dla kraju, którego dotyczy, prawda? No to jest pewnego rodzaju opinia, która potem wpływa na ocenę sytuacji w różnych innych debatach i w różnych innych rozporządzeniach, prawda?
Ale co taka debata może, dać takiemu krajowi jak nasz, jak Polska?
No wie pani, no to można pytanie zadać, po co w ogóle debatujemy w parlamencie?
No po co właśnie się debatuje, skoro nie ma żadnych aktów prawnych?
No wie pani, no parlament jest, jak sama nazwa wskazuje, miejscem wymiany pomysłów, opinii, prawda? No i to jest jakby żywy organ demokracji, no. W związku z czym nie ma. No, ale proszę wziąć pod uwagę, że to jest kolejna debata, prawda, dotycząca Polski, prawda, i to wpływa na pozycję Komisji Europejskiej, na opinię Komisji Europejskiej i jej wnioski do Trybunału Sprawiedliwości. No jakby to wszystko się zazębia.
Rozumiem, że pan jest tak samo jak pana koledzy w Europarlamencie zaniepokojony sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce.
No, wie pani, no to na pewno no, jest pewnego rodzaju podejście w tej chwili w Polsce, że obozu rządzącego, że ten, który wygrywa, może wszystko, prawda? I nie liczyć się jakby z regułami, które obowiązują w demokracji pewnej równowagi, pewnego szacunku dla opozycji, pewnego szacunku dla instytucji prawa, prawda? No i to gdzie samo wygranie nie wystarczy.
Gdzie ta praworządność jest łamana? Może takie przykłady, które są dla pana najistotniejsze i najważniejsze przy tym łamaniu praworządności?
No powiedziałbym, że trochę pani marudzi po prostu.
Nie, po prostu pytam. No, to i to.
Bo mamy już piąty rok bodajże rządów Prawa i Sprawiedliwości. i możemy kolejno zobaczyć po prostu przechwycenie Trybunału Konstytucyjnego, który został wypruty jakby ze swoich funkcji. W tej chwili kolejne jakby podejście do tego, aby opanować i ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości w sądach, prawda, zjednoczeniem ponownym, prawda, które było prokuratury w rękach politycznych ministra sprawiedliwości, więc mamy tego pełno. Jeżeli mnie pani pyta, czy Polsce nie ma demokracji, to odpowiem pani, że nie, mamy demokrację po prostu i mamy swobody obywatelskie.
I możemy swobodnie rozmawiać,
I mamy jeszcze społeczeństwo obywatelskie, które protestuje jakby przeciwko temu. I moim osobistym zdaniem należy to rozegrać tutaj w Polsce i wygrać wybory następne i odsunąć obecną władzę. Od władzy. Rządów.
Obecną władzę od władzy. A niech pan mi w takim razie powie, co pan sądzi na temat słów wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Mówię o pani Katarzynie Barley. Jeśli ustawa, mówię tutaj o ustawie reformującej sądownictwo, zostanie przyjęta, to natychmiast musi zadziałać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawnioskować o środki tymczasowe, by wykonywanie prawa zostało zawieszone. Gdyby to nie poskutkowało, należy zagrozić dotkliwymi karami finansowymi. To jest chyba sytuacja bez precedensu, żeby straszyć, no bo to jest wprost straszenie karami finansowymi za pewne rozwiązania w polskim prawodawstwie.
No, droga pani redaktor, jeżeli Polska przystąpiła, czy jakikolwiek kraj przystępuje do Unii Europejskiej, to zobowiązuje się, to jest warunkiem w ogóle przyjęcia do Unii Europejskiej,
ale przecież
pewnych standardów europejskich, prawda? I w momencie, kiedy one nie są spełniane, to rodzą się tego typu opinie. To jest, nie przywiązujmy wagi. Wie pani, stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiej jest na pewno istotnym stanowiskiem, ale
czyli
w sensie funkcji,
które
sprawuje.
To jest tylko grożenie palcem, że to jest nierealne? Nierealne są takie kary?
Kary się urealniają w miarę upływu czasu, prawda? I w miarę jakby zaostrzania ustawodawstwa przez obecny rząd. Natomiast na pewno Unia Europejska powinna podwójnie się zastanowić, żeby takie kary uruchamiać, prawda? Dlatego, że to godzi jakby w istotę
Unii, wiemy,
prawda?
Że jednak wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji, do gestii państw członkowskich i do prawodawstwa państw członkowskich.
Tutaj... Należy, ale już pani powiedziałem, że warunkiem przyjęcia każdego kraju do Unii Europejskiej jest spełnianie standardów po prostu pewnych.
Patrzy na ulicę Francji, to te standardy są praworządności tam spełnione, czy nie? Bo wiemy, że debata na temat praworządności we Francji nie odbyła się, a na temat Polski odbywa się.
To może się odbędzie. Kiedyś się odbyło na temat temat postępowania Francji wobec mniejszości romskiej, prawda, więc kiedyś to było. Natomiast tutaj jakby jest różnica, wie pani, dlatego, że to jest brutalna siła francuska, która jest godna potępienia, prawda, policji. Natomiast to nie jest zagrożenie instytucji, które regulują tego typu sprawy. Chociaż nie będę się tutaj upierał. Nie widziałem głosów francuskiej instytucji potępiających, chociaż ostatnio premier Francji wystąpił przeciwko takiej brutalnej.
Ta chyba polityka brukselska i europejska chyba jednak pana posła trochę zmęczyła. Takie mam wrażenie, że lepiej pan się czuje w polityce krajowej, bo tak mówi pan bez przekonania, trochę właśnie tak znudzony o tym, co tam się dzieje. To może większe emocje budzi to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej, panie pośle. Borys Budka, Bogdan Zdrojewski, Tomasz Siemoniak, Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz i Bartłomiej Sienkiewicz ubiegają się o stanowiska przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dlaczego zabrakło tam Grzegorza Schetyny?
No, wie pani, po pierwsze nie zgodzę się z panią, że mnie cokolwiek znudziło. No, wie pani, no ja generalnie jakby w polityce staram się zachować umiar i spokój w ocenie rzeczywistości.
No ale teraz jest tutaj pan w naszym krajowym parlamencie i na pewno te sprawy
no,
są
więc się odnoszę,
bliższe koszuli.
Dlaczego Grzegorz Schetyna nie startuje?
No, dlaczego?
Jakby on powiedział, no jakby zrobił jakby swoją pracę, prawda, podniósł Platformę z sytuacji, której po przegranej była w pewnym kryzysie i wydawało się, że będzie grzęzła jakby w tym smutku, w tej smucie, prawda? No i udało się wyprowadzić. No proszę pamiętać, że Platforma wygrała wybory do Senatu, że wygrała w samorządach 102 na 107 miast, rządzenie w miastach, że w 8 sejmikach rządzi, więc natomiast Grzegorz Schetyna był pod ostrzałem jakby ocen wizerunkowych mówiących, że
mówiących?
No, że nie jest postacią charyzmatyczną.
A jest? No,
ja nie wiem, czy trzeba być postacią charyzmatyczną. Trzeba kierować partią, która wygrywa wybory. No i jemu się częściowo to udało.
Charyzma się do tego przydaje, prawda?
No przydaje się, no ale to albo Pan Bóg daje, albo nie daje, prawda? No, więc...
A komu daje z tej szóstki?
Z tej szóstki? Nie wiem, wie pani. No, ja uważam, że mnie daje, ale akurat nie kandyduje.
No ale no, na kogoś pan swój głos zapewne odda.
No wie pani, no wydaje mi się, że w tej chwili takim najpewniejszym kandydatem, który by zagwarantował drogę Platformy właśnie taką centrowo-prawicową, jest Tomasz Siemoniak, więc myślę, że że na niego można postawić.
No. Tomasz Siemoniak napisał dzisiaj... bodajże dzisiaj, albo może wczoraj na Twitterze, dziś wszyscy musimy stanąć murem za Grodzkim. Jest haniebnie atakowany tylko za to, że stał się symbolem zwycięstwa w Senacie i obnaża kłamstwa PiS. My, ludzie Platformy, nie pozwolimy na coś takiego. Pan się pod tym podpisuje?
No i dobrze, no trzeba zawsze stawać po stronie tych, którzy są atakowani. No, czy pani oglądała wiadomości kiedyś, kiedy pani widzi po prostu kilkunastu czy kilkudziesięciu dni po prostu non-stop atak na Grodzkiego, wyciągane po prostu sprawy sprzed 20-30 lat i to jest taki rodzaj ostrzału artyleryjskiego, który się odbywa.
Ale ja nie mówię teraz o ostrzale, ja mówię o zasadności zarzutów pod adresem, jak sami państwo cały czas podkreślają, trzeciej osoby w państwie.
No ale czego pani ode mnie oczekuje? No czy jakie zasadności? No to na czym ja mam oprzeć opinię o zasadności? Na tym, że są wielokrotnie powtarzane przez wiadomości?
No nie, no albo ktoś brał łapówki, albo nie brał. No jeżeli ileś tam osób to potwierdza, ileś osób mówi, że takie korzyści majątkowe były wręczane, no to coś może być na rzeczy i że mówienie, że murem za kimś stoimy, może nie jest akurat adekwatne do tej sytuacji.
No, dlaczego nie? No są instytucje państwa powołane do tego, żeby udowadniać...
No ale może powinien podać się do dymisji, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość wymagało takiej dymisji od Mariana Banasia. Nie słyszymy, żeby Platforma Obywatelska mówiła, panie profesorze, proszę podać się do dymisji, albo na czas prowadzenia śledztwa zawiesić stanowisko marszałka Senatu.
No nie można porównać rzeczy nieporównywalnych, prawda, no. Ten gangster nieobwieszony złotem.
A pan jest z Krakowa, no nie, właśnie. I pan zna Mariana Banasia. I co pan sądzi o tej sprawie?
A ja znam Mariana Banasia i bardzo go zawsze szanowałem, ponieważ...
Już się szacunek
od
skończył,
76
tak?
roku, 77 zgłosił się do mnie i... działaliśmy w opozycji.
I co, już go pan nie szanuje?
A dlaczego nie? No, szanuję go po prostu, natomiast jest tyle nieprawidłowości, że mam nadzieję, że zostaną wyjaśnione. No, sam Marian powiedział, że oczekuje na wyjaśnienie w procesie.
Ale zachowanie partii było zupełnie inne niż państwa w takiej sytuacji.
No... są rzeczy nieporównywalne.
Ale przypomnij, panie pośle, no przypomnijmy sobie sytuację, w której w której były oskarżenia pod adresem pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i nikt z Platformy Obywatelskiej nie mówił: Krzysztof, podaj się do dymisji, Krzysztof, tak należy postąpić honorowo.
Ja tak bardzo nie słyszałem głosów z Prawa i Sprawiedliwości, które by wzywały Krzysztofa Kwiatkowskiego do dymisji w ciągu ostatnich lat, kiedy sprawował swoją funkcję.
Ja mówię o zachowaniu partii matki.
Prezes NIK-u nie jest, z siłą rzeczy nie jest członkiem partii. Więc zawsze się waży po prostu wagę oskarżeń, które padają.
A co pan sądzi o tym całym filmie, który nakręcił Bertolt Kittel? Uważa pan, że to rzetelny dziennikarz, ten dziennikarz TVN-u, który kiedyś nieuczciwie oskarżał Romualda Szeremietiewa razem z panią marszałek?
Niech pani nie sąda ode mnie opinii o dziennikarzu.
Dobrze,
natomiast jak chodzi pani...
Dobrze, o Mariana Banasia,
jeżeli
tak.
chodzi o film, no jakby pokazane jest jakby podejrzane interesy, które...
Nie wiadomo, kto prowadzi de facto.
Które miały miejsce, ale Marian wziął na siebie odpowiedzialność. No prawdopodobnie jego syn prowadził, prawda? Marian wziął na siebie odpowiedzialność za to, więc miejmy nadzieję, że się z tego wytłumaczy. No tego mu życzę.
Czyli tak samo z Tomaszem Grodzkim liczy pan, że się z tego wytłumaczy?
No zdecydowanie, no wie pani, no poza tym waga tych oskarżeń jest różna. No.
Mówi pan o przyjmowaniu korzyści majątkowych, tak?
Wszystkie oskarżenia wobec Tomasza Grodzkiego datują się z końca lat 90., proszę pamiętać.
Posłowie Platformy Obywatelskiej nie poprą wniosku Lewicy o Trybunał Stanu dla prezesa NIK Mariana Banasia. Dlaczego?
Znaczy, ja akurat nie znam motywacji tej opinii, natomiast no, jeżeli chce się kogoś oskarżyć przed Trybunałem Stanu, to musi on popełnić jakieś przestępstwo, pełniąc funkcję urzędową, prawda? Natomiast te zarzuty, które dotyczą Mariana Banasia, nie wiążą się z pełnieniem jego funkcji. No, dotyczą jakby innych spraw, których minister finansów, szef Izby Skarbowej, prawda, nie powinien popełnić, ale w swojej przeszłości, a nie w momencie, kiedy pełnił funkcję ministra czy szefa Izby Skarbowej.
Panie pośle, i jeszcze na koniec Tygodnik Wprost poinformował, że Platforma Obywatelska przekazała Fundacji Państwo Prawa 3 miliony złotych, że w szeregach pana partii panuje popłoch. Czytamy w tygodniku, ludzie zaczęli panikować, że ktoś rusza sprawę związaną z fundacją, bo jeśli Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionuje nasze sprawozdanie, uznając, że pieniądze zostały źle wydane, to wtedy będziemy mieli kłopot i możemy stracić wszystkie pieniądze, panie pośle. Jak pan to skomentuje?
No i pewnie każda partia ma prawo do wydawania pieniędzy na ekspertyzy i na rodzaj fundacji, które służą temu.
Mogą państwo stracić tę subwencję?
No ale to zależy od oceny tych instytucji, które będą to oceniać.
Obawia się
według
pan,
mnie
czy
nie
obawia?
Nie, nie obawiam się i według mnie takie opinie o jakimś popłochu to jakieś szaleństwo.
A kim jest, kto kieruje Fundacją Państwa Prawa? Co to jest za fundacja, której się przekazuje 3 miliony złotych?
Powołał ją Piotr Borys, prawda, który jest dyrektorem Biura Platformy, który zorganizował jakby zespół ekspertów, którzy to funkcjonują na zlecenie prawnych, szczególnie na zlecenie Platformy Obywatelskiej.
A co się stanie, jak stracicie pieniądze, jak stracicie subwencję?
Będziemy bez pieniędzy.
I co wtedy?
No wtedy odwołamy, po pierwsze do tego nie dojdzie, dlatego że przekazywanie pieniędzy na fundację ekspercką jest zgodne z prawem, w związku z czym nie rozważam innego rozwiązania.
A może to dlatego Grzegorz Schetyna nie startuje w wyborach na przewodniczącego?
Tam pani jest jakoś spiskowo podejrzliwe, prawda? No.
Dlaczego? No dlaczego? Człowiek z pięknym uśmiechem, człowiek, który no, przez wiele lat jest w polityce.
Grzegorz Schetyna jest twardzielem, który by nie zrobił nic niezgodnego z prawem, w związku z czym ma rację po prostu, że uważa, że to jest zgodne z prawem, a nie startuje dlatego, że uznał, że czas jest...
Dla młodszych?
No nie wiem, czy dla młodszych, no, czy jest dla innych, prawda, bo uważajmy z tym kultem młodości. Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił taką odnowę młodościową kilkanaście lat temu i jakoś to nie najlepiej mu się powiodło w tym względzie.
Ale teraz jest chyba coraz lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bogusław Sonik, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję. Godzina 17.58, a za kilka chwil już Sebastian Stodolak. Ja się z Państwem żegnam. A dzisiejszy program realizował Jan Dudziński, wydawał Jan Olęcki, poprowadziła Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Wszystkiego dobrego.